Jestem z Pomorza.
Panie profesorze, ma pan ulubione miejsce na Pomorzu?
Tak. Takim ulubionym miejscem jest Sopot. Lubię przebywać na molo, lubię chodzić po plaży, patrzeć na morze.
Kiedy się zaczęła pana przygoda z językiem polskim, w ogóle z językiem?
To jest dziwne pytanie trochę i dosyć ciekawe z drugiej strony, ponieważ studiując polonistykę, więcej czasu poświęcałem na analizę poezji, analizę jakichś takich tekstów teoretyczno-literackich i byłem bardziej tym zainteresowany, ale w którymś momencie zauważyłem na studiach w czasie zajęć z profesorem Brezą, że język polski to jest coś pięknego, że tam można tyle rzeczy znaleźć i odpowiedzi na zagadki, które tkwią w języku. Zaczął mnie interesować, dlaczego my tak mówimy, a nie inaczej, skąd się biorą nazwiska, skąd się biorą przezwiska, jakie są sposoby tego nominowania, tworzenia, badania, skąd każde słowo się wzięło i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czyli tak naprawdę to zaczęło się na studiach, na tych końcowych latach i wtedy wybrałem sobie seminarium językoznawcze u pana profesora Brezy. W zasadzie zacząłem wtedy pisać pracę magisterską z nazw własnych. W Kaszubszczyźnie pisarza południowego Hieronima Dordowskiego. To bardzo taki ciekawy pisarz. To on powiedział, nie ma Kaszub bez Płelenii i bez Kaszub Płelski. Czyli nie ma Kaszub bez Polonii i bez Kaszub nie ma też Polski. I następnie, jak już mi profesor zaproponował pracę na uczelni, pomyślałem, że warto byłoby tej Kaszubszczyźnie się przyjrzeć bliżej. I skutkiem tego mojego przyglądania, badania była praca, dysertacja doktorska, którą napisałem o Kaszubszczyźnie utworów Hieronima Dordowskiego. Tym razem zbadałem wszystkie jego utwory.
To taka trochę praca detektywa, żeby dojść do sedna czegoś.
Tak, tak, tak. Na tym to polega, że tropimy, badamy, spoglądamy, a najpiękniejsze jest to, że jak już się dotrze do jakiegoś takiego jądra, to można zobaczyć, jak inne języki odnoszą się do tego. Kolejne zagadnienie w mojej pracy naukowej to były właśnie nazwiska, ale nazwiska genetycznie niemieckie na Pomorzu. Badałem je od XIII wieku do XIX i tu musiałem badać je też pod kątem języka niemieckiego. Jak to wyglądało w języku niemieckim, ale nie tylko w języku, ale również w jego dialektach. Pracy było dużo, ale jaka to jest frajda i radość, jak pani nagle, nie będąc w zasadzie germanistą, dochodzi do momentu, w którym pani może zrozumieć teksty holenderskie, bo one są tak jak w tym dialekcie północno-niemieckim, tych Plattdeutsch, i widzieć, jak te zmiany zachodziły.
Ale to jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe, bo nie znając języków i to potem można też, córka studiuje język norweski, ona odnosiła to do norweskiego, patrzyła, jak to w norweskim wygląda, jak niemiecki ma się z norweskim, a jak z tymi innymi skandynawskimi, i ona też dużo tych podobieństw widzi. I to też ją takie tworzywo językowe interesuje.
Czy pan w czasie wolnym też słucha, jak ktoś mówi i wzdryga się, jak ktoś źle odpowie, powie, opowie?
Nie, ja jestem, powiem tak, człowiekiem bardzo wyrozumiałym, z każdym będę rozmawiał, nikogo nie będę poprawiał w trakcie rozmowy, ja tylko to mogę zrobić w stosunku do dzieci własnych, że im powiem, ale też życzliwie, że można to w taki sposób, chociaż w tej chwili to są już studenci, którzy kończą studia swoją, za chwilę będą się bronić i oni nie potrzebują w zasadzie takich wskazówek, bo mają bardzo bogaty, piękny język, wiadomo.
Po tatusiu.
Mama też pracuje, jest polonistką.
No to nic dziwnego, jak mama i tata tak pięknie językiem się zajmują.
Tak, tak.
A język polski jest trudny?
Czy język polski jest trudny? No, różne są teorie na ten temat. Jest na pewno językiem fleksyjnym i dla cudzoziemca, który nie ma takiego języka, na przykład angielski, oni nie mają języka fleksyjnego, więc nauczenie się tych wszystkich końcówek i zrozumienie, że i tych alternacji, które są w języku polskim. Kiedyś ucząc takiego Taja, Tajlandczyka, mówiłem mu o mięsie, a on się nauczył, że jest mięso, a nagle się mówi o mięsie i nie wiedział, że mięsie to też jest to samo mięso. Tak, tak, tak. Więc to jest trudne dla obcokrajowca, nauczenie się tych wszystkich form fleksyjnych, zrozumienie tych wszystkich form. Łatwiej Niemcowi, wbrew pozorom, się tych form nauczyć, ponieważ oni też mają język fleksyjny, co prawda tylko cztery te formy przypadkowe, ale rozumieją struktury. A dla innych takich nacji jest bardzo trudne. Ale ja pani powiem, że Ja próbowałem przez moment chińskiego się nauczyć chociaż jednego zdania, bo uczyłem Chińczyków polskiego i zauważyłem, że oni mają doskonałą pamięć, bo nauczyć się kilka tysięcy znaków. Każdy znak to jest jakaś sylaba, żeby to pojąć w ciągu tego życia szkolnego. I do tego wszystkiego ten układ toniczny, gdzie to trzeba takim prawie, że śpiewem mówić, takie ni hao, wo shi lao shi, czyli dzień dobry, jestem nauczycielem.
Ale ładnie!
Tak, to mnie uczył mój student Chińczyk i to akurat się nauczyłem tak dobrze, że Chińczycy mnie rozumieją i którykolwiek by nie był, więc to jest, ale jest trudne. Trudny jest chiński, bo nie jest takim językiem nam bliskim i tu trzeba też sporo wyobraźni, wysiłku i artykulator ćwiczyć.
Pana największy sukces, według pana, to jaki?
Ojej. Ale zawodowy.
A jak pan uważa?
Mnie się wydaje, że dla mnie takim sukcesem chyba największym i życiowym, jak ja sobie już patrzę tak z dystansu, to chyba jest to, że mam szczęśliwą rodzinę, cudowne dzieci, wspaniałą żonę. To chyba jest takie najfajniejsze w tej chwili, że człowiek się czuje taki spełniony i ma poczucie bezpieczeństwa. Owszem, ja jestem też spełniony zawodowo, bym mógł powiedzieć, bo pracuję na uczelni, państwowej uczelni, dosyć wysokie już tytuły zdobyłem naukowe, pełnię też tutaj stanowisko dyrektora Instytutu Logopedii, jestem sobie też senatorem w naszym senacie uczelnianym, więc różnych takich funkcji społecznych ja dużo pełnię, też przewodniczącym poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, więc takich funkcji społecznych i takich praktycznych dużo mam. I tutaj właśnie wspominałem też o tym, rozmawiając z panem redaktorem Wojciechowskim, że od września tego ubiegłego roku jestem też w komisji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komisji Nazwy Miejscowej i Obiektów Fizjograficznych. I to jest kolejna rzecz, która też wymaga sporo pracy i sporo szukania w różnych źródłach, również w tych historycznych i geograficznych.
To co pan robi w czasie wolnym? Czy ma pan w ogóle ten czas wolny?
Powiem tak, mam i nie mam, bo prowadzę jeszcze na Facebooku taką stronę Na Słowo i tam od momentu, jak zacząłem opisywać nazwiska, takie historie krótkie o etymologii nazwisk, o tym, ile tych ludzi, ile jest w Polsce osób, które takie nazwiska noszą, w jakich rejonach mieszkają, od czego to może być. Od tego momentu jakby zrobiło się duże zapotrzebowanie i dostaję mnóstwo, bardzo dużo zapytań o moje nazwisko. Najczęściej to próbują mnie Kaszubi podejść i piszą, a moje też jest kaszubskie, czy mógłby pan to sprawdzić? Więc to jest takie fajne. Na pewno to daje dużo satysfakcji. Ale też pokazuje, jaka jest ciekawość ludzi, nie tylko moja, jak się okazuje, skąd to nazwisko się wzięło, co ono znaczy. Czasami też okazuje się, że ludzie jakby nie chcą przyjąć tego, że ich przodek na przykład mógł mieć jakieś negatywne cechy. A ja tylko tłumaczę, że to zawsze, odkąd się człowiek pojawił, zaczął obserwować drugiego człowieka. Patrzył, co on robi. I wtedy się pojawiały jakieś nazwiska odzawodowe. Jak był sobie bednarz, to został bednarzem, prawda? Jak był sobie kowal, to został kowalem. Ale jak ktoś był na przykład jakiś, no powiedzmy, fizycznie jakąś cechą się wyróżniał, w dodatku negatywną, no to patrzono na tą cechę i wedle tej cechy próbowano nadać jakieś przezwisko, a z tego przezwiska potem powstawało nazwisko, ale to nie trzeba do siebie brać, że przodkowie byli źli, czy przez to jacyś ułomniejsi. Po prostu taka jest natura człowieka, że patrzy, przecież dzieci idą do szkoły i też zaczynają się przezywać w szkole, szukają jakieś tam, to nazwiska przestawiają, prawda, albo patrzą, że ktoś jest wolniejszy, po jakiś powolnik się pojawi, tu jakiś grubas, a tu jakiś jeszcze inny. Czasami to jest jakaś uszczypliwość i złośliwość, bo to jest też wpisane w naszą naturę, ale generalnie nie ma się wcale o co obrażać i patrzeć, że jak, no to zawsze ja tak mówię, jeżeli człowiek się nazywa dobry, bo może mieć takie nazwisko, wcale to nie znaczy, że on takimi cechami się odznacza, ale miał takiego przodka.
Na koniec audycji jestem z Pomorza, pytam moich gości o ich marzenia. Jakie profesor ma marzenia?
Co ja mogę powiedzieć? Jakie ja mam marzenia? Wiele moich marzeń już się w życiu spełniło. To jest właśnie ta moja szczęśliwa rodzina, to jest mój piękny dom z ogrodem, gdzie mogę z tego korzystać. Wiele podróżujemy rodzinnie, zwiedzamy. Więc takie marzenie moje, ono się spełnia cały czas. To jest to, żeby być w miarę zdrowym i żeby tak też moja rodzina w takim była komplecie, cała zdrowa. A reszta, jak to się mówi, to sama przychodzi.
Pięknie. Tego panu, no i chyba nam wszystkim też życzymy, żeby to zdrowie nam dopisywało.
Tak jest. To jest chyba najważniejsze dzisiaj. Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa. Tego sobie życzmy, żeby jeszcze do tego wszystkiego było poczucie bezpieczeństwa.
Pięknie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jestem z Pomorza.